potrzeby serca. O rodzinie i dla rodziny.
Beata Szurmińska, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie, Beata Szurmińska. Witam w kolejnym odcinku naszej audycji poświęconej rodzinie. Dzisiaj jest taka wyjątkowa dla mnie audycja, ponieważ moim i Państwa gościem jest pani Sylwia Dziedziczak, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji oraz psychoterapeuta uzależnień. A prywatnie śmiało mogę powiedzieć, że bardzo bliska mi osoba nie tylko w kontekście zawodowym, mój autorytet, więc tym bardziej jest mi niezmiernie miło, że przyjęłaś, Sylwio, zaproszenie. Dzień dobry.
Witam serdecznie, jest mi również bardzo miło. Witam wszystkich słuchaczy.
Pozostajemy w klimacie rodziny, ponieważ tego dotyczy nasza audycja. My w niej rozmawiamy o tym, jak pomóc rodzinie, żeby mogła lepiej funkcjonować. Co jest takiego ważnego w tym zakresie? I myślę, że spotkanie z Tobą bardzo dobrze pasuje się w klimat naszej tematyki. Pozwoli też trochę odczarować taki mit terapii rodzin, bo już też niejednokrotnie mówiłam o tym, że ludzie boją się pójść na terapię. Nie tylko swoją własną, a jeżeli już mają iść na terapię rodzinną, to myślę sobie, że czują ogromny strach. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz.
Może z takim dużym strachem to się nie spotkałam. Często zmiana w rodzinie zaczyna się od jednego członka rodziny. Nie zawsze jest to dziecko, nie zawsze jest to dorosły. Ktoś, kto jest delegowany do terapii, trochę ten lęk zmniejsza, a powiększa się wtedy, kiedy jednak zapraszam rodzinę jako całość, czyli będziemy tutaj używać tego pojęcia systemu i w ogóle myślenia systemowego, które jest taką soczewką, przez które możemy spojrzeć na rodzinę nieco inaczej, z szerszej perspektywy, tak jak powiedziałaś.
Czyli to chyba trochę jest tak, że my nie zapraszamy wtedy tego jednego członka rodziny, tylko ten problem czasami należy do wszystkich.
Tak, to jest jeden z głównych paradygmatów myślenia systemowego, że problemu nie stanowi jedna jednostka, tylko problem jest umiejscowiony, można powiedzieć, że we wszystkich członkach rodziny, czyli w całości tego systemu. Bo myślenie systemowe zakłada, że suma części jest większa niż całość, czy też suma części jest czymś więcej niż całość. Czyli żeby w ogóle zrozumieć całość, to musimy zrozumieć te części, czyli te role, jakie występują w tym systemie. Przyglądamy się zasadom, według których te części się komunikują ze sobą. Można powiedzieć, że właściwie każda część oddziaływuje na inne, ale też znajduje się pod wpływem innych części. Czyli kiedy patrzymy na, no powiedzmy, dziecko jako tego identyfikowanego pacjenta, który jest zgłoszony do terapii, to mamy też taką tendencję do patrzenia na niego przez pryzmat tego, czego nauczyliśmy się na psychologii, co wiemy na temat biologii, rozwoju tego dziecka. I my jako terapeuci systemowi rodzinni też uczymy się jakby innego patrzenia niż przez co nas nauczono patrzeć. Użyję tutaj takiej metafory systemu. Na pewno każdy z Państwa widział taką piękną pajęczynę, tak jak dzisiaj o poranku. Jeżeli dotkniesz jedną część tej pajęczyny, no to okazuje się, że cała ta pajęczyna drży, czyli jest poddana takiemu delikatnemu ruchowi. Podobnie jest w systemie rodzinnym. Jeżeli rozpocznę pracę z jedną częścią, z jedną jednostką tego systemu, no to ta zmiana, jaka zajdzie w tej osobie, dotknie po części wszystkich uczestników tego systemu. Mówię o bardzo skomplikowanych rzeczach, dlatego używam metafor, tej pajęczyny, którą każdy wie, jak wygląda. Mm-hmm.
I tak sobie myślę, że ta pajęczyna też odzwierciedla to, że ona jest zbudowana z jakichś małych elementów, ale mimo wszystko jest ze sobą połączona. I tak się zastanawiam, czy z Twojej praktyki zawodowej, czy w gabinecie widzisz raczej taką chęć do zmiany i chęć do tego, żeby poddać się temu procesowi terapii, czy raczej jednak widzisz opór, kiedy ma się spotkać ze sobą cała rodzina? Bo tak sobie myślę, że to co innego, jak przychodzi prowadzi jeden członek rodziny i zajmuje się sobą, a co innego, kiedy pojawia się cała rodzina i niestety trzeba się już z niektórymi rzeczami skonfrontować.
Dokładnie jest tak, jak mówisz. Raczej spotykam się z oporem ze strony reszty rodziny. Najczęściej w moim takim doświadczeniu terapeutycznym to zgłaszały się do mnie żony osób z doświadczeniem uzależnienia. I tutaj miałam takie refleksje, że mimo, że te panie mają różny poziom wykształcenia, różny poziom doświadczeń, też status małżeński, to jednak wszystkie przejawiały podobne sposoby zachowań, które ktoś kiedyś nazwał współuzależnieniem. Jeżeli chodzi o rodziców, to przychodzą z takim przekazem, żeby w cudzysłowie naprawić ich dziecko, czy coś zrobić z tym dzieckiem, ale nie dotykać ich i nie próbować ich zmieniać. Rzeczywiście wymaga to pewnych umiejętności, żeby tych rodziców zmotywować do tego, żeby się zaangażowali jednak w proces terapii rodzinnej. Czyli raczej napotykam opór.
Niestety, ale często jak ktoś przejdzie przez ten opór, to wtedy może zobaczyć tą realną zmianę, jeżeli się temu oporowi w jakiś sposób podda.
Tak, każdy system jest też zdefiniowany przez granice takie niewidzialne, oddzielające także mnie od tej rodziny. Więc to jest prawdziwa sztuka, żeby jakoś dostać się do środka tej rodziny i ominąć te granice, które czasami bywają naprawdę dość sztywne i takie nieprzepuszczalne dla obcych, a przecież terapeuta na samym początku terapii też jest kimś obcym i tak się czuję często na początku, że jestem kimś, kto wchodzi, nie zawsze zaproszony, o może tak powiem.
Czyli tak naprawdę znowu takim elementem leczącym może być nawiązanie na początku tej relacji terapeutycznej, tego przymierza trochę z pacjentem czy z pacjentami, czyli to, że oni cię wpuszczą do tego swojego systemu, swojego świata, a takie wpuszczenie i otworzenie drzwi, to wydaje mi się, że też jest trudną rzeczą, bo wiadomo, że jak mamy trochę otwarte te drzwi, to ktoś tam może coś zobaczyć, może coś dostrzec, i my w terapii możemy też to nazwać.
Dokładnie, więc każda terapia jest dość ryzykownym przedsięwzięciem. Ważne jest to, żeby wybrać i poświęcić czas na szukanie terapeuty, któremu jesteśmy jako rodzina w stanie zaufać i jednak go wpuścić do tego wewnętrznego świata rodziny. A przecież ten świat jest za każdym razem unikalny. Rządzą w nim inne reguły, inne zasady, więc często dla mnie jako psychoterapeuty rodzinnego jest to duży przywilej, że mogę jakiś czas być w tej rodzinie, przyglądać się komunikacji, regułom, zasadom, tym podsystemom, czyli jeszcze tym mniejszym grupom. Bardzo mi zależy na tym, żeby nawiązać przede wszystkim to przymierze nie tylko z dziećmi, ale z rodzicami, którzy dla mnie są architektami tej rodziny. Od samego początku są budowniczymi.
To bardzo odpowiedzialne, bo architekt jest jakby na początku całej konstrukcji. Ale z tego, co powiedziałaś, że ta zmiana u jednej osoby w rodzinie, czyli tak to sobie wyobrażam, że na przykład u mamy, która zaczyna jakoś stawiać granice, na przykład względem swojego dziecka, czyli mówi, co jej się nie podoba, na co nie pozwala. I rozumiem, że ta zmiana tej mamy, ona może wywołać takie prawdziwe trzęsienie ziemi wśród wszystkich domowników. Czyli wtedy jakby mówimy o realnej zmianie całego systemu.
Tak, jeżeli już ta zmiana zajdzie w tej mamie, o której mówimy, to zmiana właściwie jest nieunikniona. W ogóle w życiu zmiany są nieuchronne i nieuniknione. Naszym zadaniem jest też trochę przygotować ten system rodzinny do zmian, które nadchodzą. Nazwałaś to trzęsieniem ziemi. Rzeczywiście czasami tak właśnie jest, że wszystko drży w posadach i nie zawsze się kończy happy endem. Bywa też tak, że system się rozpada, dezaktywuje po to, żeby utworzył się nowy system, już oparty o nowe granice i nowe zasady. A tak naprawdę to, Beato, rodziny, w rodzinach zmiany zachodzą cały czas, nieustannie. Tutaj odwołałabym się jeszcze do takiego pojęcia, które dominuje w myśleniu systemowym, czyli do homeostazy. Jest to pojęcie, które opisuje stabilność danego systemu. I tak jak powiedziałam, zmiany w rodzinie zachodzą i tak cały czas, czy oni przyjdą na terapię, czy nie przyjdą. Problem polega na tym, że te systemy rodzinne, z którymi ja pracuję, oni nie nadążają za tymi zmianami, które zachodzą w tak zwanym cyklu rozwoju życia rodziny. O czym ja tutaj mówię? Przykładem jest to, że kiedy dzieci w rodzinie dojrzewają, czyli przechodzą na następny etap rozwojowy, a rodzice nie nadążają za tym etapem, czyli na przykład nieświadomie ograniczają autonomię dziecka, zatrzymują te kroki w stronę niezależności i traktują nastolatki, jakby miały po 5 czy 6 lat, no to wiadomo, że konflikt wisi w powietrzu, więc wtedy moim zadaniem jest no przede wszystkim przeprowadzić mikroedukację na temat tych etapów rozwoju rodziny, czy nawet tutaj przywołać Eriksona i poszczególne etapy, przez które dzieci przechodzą. I kiedy ci rodzice uzupełnią też swoje deficyty, no nawet takie z psychologii, jest im łatwiej wchodzić w ten kolejny etap z nastolatkami, który już jest zupełnie inny i rządzi się innymi prawami niż ta para architektów z 5-letnim dzieckiem, czy nawet z takim maleńkim dopiero co urodzonym. No, my do 5 roku życia zdobywamy około 1 miliarda doświadczeń związanych z komunikacją międzyludzką, więc to jest naprawdę dużo, ale cały ten posiadany zasób umiejętności komunikacji jest wyuczony. Jest on wyuczony przez to, że żyje się w tej rodzinie, w tym systemie i uważam, że to jest najpotężniejszy czynnik, który wpływa na zdrowie i w ogóle na związki też z innymi ludźmi. Także zmiany zachodzą cały czas.
I są nieuniknione.
Bardzo dużo rozmawiamy o zmianach i o tym, jak nadążać. Może powiem tutaj coś szokującego, ale kiedy system nie nadąża, czy jakoś oporuje przed zmianami, nie chcę uznać tego, że nastolatka na przykład chce się umawiać na randki, mieć godzinę dłużej, jeżeli chodzi o powrót do domu i są bardzo w tym tacy rygorystyczni i usztywnieni, no to coś się zaczyna dziać w tym systemie. I wiemy już, że dzieci się zaburzają czy chorują z miłości do rodziców. I może Państwu trudno jest to przyjąć, co teraz powiedziałam, że dzieci się zaburzają z miłości do Was. Po to, żeby całą tą rodzinę trzymać w tej homeostazie, czyli żeby system był stabilny, ponieważ on zawsze dąży do stabilności, nawet za cenę choroby czy zaburzonego zachowania. I tu chyba wchodzimy w temat lojalności rodzinnej. Mhm. Czym ona jest?
Myślę, że wielu naszych słuchaczy zastanawia się, kiedy tak naprawdę powinni udać się na taką terapię rodzinną. Czyli kiedy są jeszcze w stanie sami poradzić sobie na przykład z tym buntem, o którym wspomniałaś, zobaczyć, że ten bunt jest tak naprawdę takim etapem rozwojowym nastolatka. No a kiedy po prostu powinni zwrócić się do specjalisty konkretnie, żeby przyjrzeć się całej rodzinie. Czy mogłabyś podać chociażby kilka takich przykładów realnych? Myślę, że to będzie bardzo cenną wskazówką dla naszych słuchaczy.
No przychodzi mi teraz do głowy taka dziewczynka, która została przyprowadzona przez mamę do mojego gabinetu w wieku chyba około 12 lat. Dziewczynka nie chciała chodzić do szkoły. Po prostu powiedziała, że nie będzie chodziła do szkoły i nie podała jakiegoś powodu dlaczego. Ta mama była wysoce zaniepokojona, no bo 12-latka, to wiecie Państwo, raczej powinna chodzić do szkoły. I kiedy właśnie zaprosiłam cały system rodzinny, no to okazało się, że w tej rodzinie bardzo wiele po prostu się ostatnio działo różnych rzeczy. Tato stracił pracę, wprowadziła się babcia, która wprowadzała dość duże napięcia w ogóle w tej rodzinie, a to dziecko, które było moją pacjentką, po prostu pokazywało to napięcie, które poprzez swoje zachowanie, czyli odmowę chodzenia do szkoły, pokazywało i ujawniało to napięcie, które w tej rodzinie było już od dawna. Więc kiedy przyjść, no ten przykład pokazuje, że no już w takiej ekstremalnej sytuacji, kiedy dziecko odmawia chodzenia do szkoły, które jest jej obowiązkiem i wtedy, kiedy nic już nie działa, należy zrobić coś innego i jednym z tych rzeczy jest na przykład pójście na psychoterapię. To, co chyba w TSR-ze mówimy, żeby nie naprawiać tego, co nie jest zepsute, żeby robić, kiedy już zauważymy, że coś działa, no to robić tego więcej, a kiedy coś nie działa i wykorzystaliśmy już wszystkie umiejętności, możliwości, pomysły i rady, należy wtedy zwrócić się do specjalisty i nie czekać, aż będzie jeszcze gorzej. Po prostu robienie czegoś innego to po prostu skorzystanie z pomocy terapeutów, którzy no, mają trochę więcej wiedzy i wiedzą, jak tą sytuację tutaj poprowadzić w kierunku poszukiwania i budowania rozwiązań.
To ważne, co powiedziałaś, bo myślę, że niektórzy z terapią łączą takie przykłady zachowań, które są już bardzo takie na granicy i bardzo takie ryzykowne, a podałaś taki przykład, który często się spotyka. Mówisz o tym, że dziecko nie chce chodzić do szkoły i często rodzice albo zastanawiają się i nazywają wręcz to dziecko leniem, że mu się po prostu nie chce, a twój przykład pokazuje to, że być może rozwiązanie leży w całej rodzinie i że może to nie jest takie oczywiste, że to dziecko wybiera świadomie lenistwo, tylko że coś jest tam głębiej ukryte.
Dokładnie. Czyli dziecko po pierwsze nie jest problemem, tylko jest sygnałem tego, że coś dzieje się nadmiarowego, trudnego, czy granice są zbyt sztywne w danej rodzinie. Dziecko nigdy nie jest problemem, jest sygnałem. I tak należy patrzeć na to, co się dzieje w rodzinie. No na pewno nie szukać winnych, bo to nie jest też rola nasza, żeby teraz znaleźć tego winnego, czyli tą przyczynę, dlaczego się dzieje tak, a nie inaczej. My bardziej z rodziną szukamy sensu i nie koncentrujemy się na objawie. Czyli w tym przykładzie, który podałam, nie koncentrowaliśmy się na objawie niechodzenia do szkoły czy jakiegoś buntu, tylko raczej pytam, dla kogo i po co ten objaw się pojawił. I to jest kolejne dziwne pytanie systemowe. Dla kogo i po co ten objaw się pojawił? I czasem naprawdę warto tak myśleć szeroko.
Czyli
tak.
co ten objaw daje?
Tak, też jakie korzyści psychologiczne daje, bo być może to dziecko w tej swojej lojalności po prostu pomaga tej sfrustrowanej mamie i chce być blisko niej, żeby stanowić dla niej oparcie i wsparcie, no bo drugi architekt szuka pracy albo jest jeszcze bardziej zestresowany i nie daje tego oparcia tej mamie, która też ma w tej sytuacji bardzo trudno się odnaleźć.
Mówisz o lojalności, ale też myślę, że dużo osób mówi o takich słynnych rolach w rodzinie. Czyli na przykład mam tutaj na myśli to, że często dzieci nazywane są w dzieciństwie grzecznym dzieckiem albo czarną owcą, albo mają taką etykietę jakiegoś płaczka. I teraz pytanie, czy faktycznie takie role, czy używanie takich etykiet jakoś determinuje potem dorosłe życie takich dzieci, czy to jest raczej kwestia, którą oddzielamy?
No, w toku udziału w terapii, kiedy wyprowadzamy ludzi z tych ról, czyli już mówię, że jest możliwe wyjście z tych ról, które są stereotypowe i których my jako dzieci nie przyjmujemy świadomie, że no ja będę teraz grzeczną dziewczynką albo będę kozłem ofiarnym czy bohaterem rodzinnym. Raczej te role są rozdawane przez jakiegoś większego reżysera, czyli powiedziałabym przez ten cały system, który potrzebuje akurat grzecznej dziewczynki, czy takiego potulnego baranka, czy może kozła ofiarnego, po to, żeby, no wracam tutaj do pojęcia, system był stabilny, czyli homeostaza była zachowana. No jesteśmy króciutko po okresie świąteczno-noworocznym, gdzie sporo moich pacjentów przyszło w styczniu do gabinetu lekko sfrustrowanych. Jak to działa, że no przecież już wyszłam z tej roli, ciężko nad tym pracowałam w mojej terapii indywidualnej, wracam do domu rodzinnego i nagle jestem znowu grzeczną dziewczynką czy kozłem ofiarnym. Wszyscy mnie krytykują, a nie potrafię się obronić. Przecież to wszystko już przepracowałam. To tylko pokazuje, proszę Państwa, jak silne te role są, jak one się dobrze mają. Oczywiście, jeżeli już sobie to uświadomimy, to szukamy też rozwiązań. Niektóre moje pacjentki po prostu nie nocują w tych domach rodzinnych, tylko wynajmują sobie jakiś hotel, czy ograniczają czas przy tych stołach rodzinnych. Ale role mają się dobrze. i jak widać w tym przykładzie odtwarzają się, kiedy no może jest wyższy poziom stresu, czy są właśnie te tradycje rodzinne, spotkania uaktywniane. Okazuje się, że znowu jestem w tej roli, ale mogę też z niej wyjść, więc to daje pewną nadzieję, kiedy już jestem świadoma tego, że nie muszę cały czas tej roli odgrywać, więc to daje nadzieję.
Mogę z niej wyjść, czyli mam na to wpływ i tak naprawdę tego też może nauczyć terapia. Czyli to, o czym mówisz, to takie zwrócenie się ku sobie trochę, tak? Czyli myślę sobie, że po prostu do tego potrzebna jest też nasza świadomość, że w ogóle w takiej roli jesteśmy, tak możemy reagować na różne sytuacje, no ale to już właśnie kwestia podjęcia tej decyzji i na przykład zdecydowania się na psychoterapię, która może być też naszym rozwojem. To nie jest tylko przecież szukanie naszych braków i naszych trudów, tylko psychoterapia może być też takim szukaniem swoich zasobów, bo często na to tak nie patrzymy.
Tak, zawsze warto korzystać ze swoich zasobów wewnętrznych, szukać ich w sobie, nie tylko w psychoterapii, ale psychoterapia jest takim miejscem, gdzie no, my oświetlamy, tak mogę powiedzieć, bo świadomość jest w pewnym sensie światłem. Czyli jeżeli już jestem czegoś świadomy, to mogę to zmieniać, a jeżeli nie, no to nawet nie wiem, że to komuś przeszkadza, czy może być w jakiś sposób ograniczające dla mojego życia. W ogóle myślę, że czasami naprawdę warto myśleć systemowo, nie tylko w gabinecie. Bez tego myślenia systemowego to świat byłby bardzo taki wąski, przewidywalny czy też linearny. A żyjemy w takim świecie, gdzie myślimy, że wszystko zależy od nas, a jak coś nie idzie po naszej myśli, no to czujemy się winni, czy też szukamy tego winnego. I to właściwie w naszej rzeczywistości społecznej jest taka wszechobecna narracja, mocno oparta na takim indywidualizmie, a w myśleniu systemowym szukamy w różnych miejscach i patrzymy przez różne perspektywy. I tak jak powiedziałam, na pewno nie szukamy winnych i że nie wszystko od nas zależy, tak? Także nasze życie kształtują relacje, kultura, normy, różne rzeczy, ale na pewno nie możemy pominąć rodziny, która no, ma ogromny wpływ, powiedziałabym, na całe nasze życie.
Sylwio, to była piękna rozmowa i trochę piękne opowiedzenie o tym, czym jest terapia systemowa, też dlaczego nie musimy się jej bać. Myślę, że po naszym odcinku wielu słuchaczy być może będzie chciał zgłębić ten temat, być może ktoś będzie chciał zapisać się na taką systemową terapię, a może właściwie na swoją indywidualną terapię, tego nigdy nie wiemy. Natomiast jak ty byś zachęciła naszych słuchaczy, tak idąc ku końcowi, żeby zdecydować się na ten krok? Czyli jeżeli ktoś się waha, jeżeli ktoś myśli o tym intensywnie, ale nie podejmuje tej decyzji, to dlaczego warto skorzystać z takiego wsparcia terapeutycznego?
Przede wszystkim powiedzieć sobie, że moje wybory wpływają na innych, że to nie jest wstyd prosić o pomoc i że wszyscy jesteśmy ze wszystkimi połączeni. Więc jeżeli twoje dziecko sprawia problemy wychowawcze, czy sobie nie radzisz w komunikacji z małżonkiem, no to ktoś musi zacząć. Możesz to być ty, może to być dziecko, ale warto zawsze poszukać tych przyczyn poza tylko jedną osobą, to co mówiłam, żeby się nie koncentrować na objawie, tylko no dobra terapia to terapia indywidualna, ale również taka, która zaprasza do spotkań innych członków rodziny. Więc serdecznie zapraszam do naszych gabinetów. Też chciałam powiedzieć, że w Kaliszu są dwa oddziały dzienne dla dzieci, gdzie również praca z dziećmi nie opiera się tylko na pracy, na terapii grupowej z dziećmi, ale zawsze są zapraszani rodzice do terapii rodzinnej. Także jak Państwo szukacie dobrej terapii dla swoich dzieci, to pytajcie, czy ona w swoim składzie ma także terapię rodzinną, przynajmniej raz w miesiącu, czy są sesje rodzinne.
Zapraszamy. Sylwio, serdecznie dziękuję Ci za dzisiaj, za tą rozmowę. i wszystkiego dobrego dla Ciebie.
Też życzę wszystkiego dobrego w tym nowym roku i do zobaczenia w gabinetach, jeżeli Państwo podejmą taką decyzję.
Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka naszej audycji. I oczywiście, jak zawsze, zachęcam do kontaktu mailowego, gdyby czuli Państwo taką potrzebę. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Audycja pojawiać się będzie na antenie naszego radia w trzecie wtorki miesiąca o godzinie 16:35.